On wspomoże swoje wierne sługi.
Czyli o tym, jak Bóg działa w historii.
Rafał Pawlik
zaprasza.
Witam Państwa bardzo serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu z historią. Mamy Adwent, okres szczególny, dlatego wybrałem temat może zupełnie zaskakujący, ponieważ nie będziemy mówili o święcie Bożego Narodzenia, acz święta Bożego Narodzenia w tej historii będą miały bardzo ważną rolę. Porozmawiamy sobie o Ameryce Łacińskiej, o Nowym Świecie, o tym, jak ją chrześcijanie zdobywali, jak jeden człowiek poruszył sumienia wielu i zmienił świat, a mimo to nie jest świętym. Jak Państwo pewnie wiecie, w 1492 roku Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę, tak się mówi, odkrył Amerykę, chciał dostać się do Indii, namówił władców Hiszpanii na to, żeby sfinansowali jego podróż i płynąc do Indii na zachód, miał nadzieję, że dość szybko dopłynie do Azji, tymczasem nie przewidział, że po drodze spotka go coś zupełnie innego, coś, czego się nie spodziewał, choć do końca życia uważał, że właśnie do Indii dotarł. Jak Państwo może wiecie, a może nie wiecie, Krzysztof Kolumb nie dotarł do samej Ameryki, czyli do samego kontynentu, jednakże zatrzymał się na wyspach na Morzu Karaibskim. I tą wyspę, którą odkrył, to była Dominikana, która wtedy nie nosiła takiej nazwy. Wtedy nosiła nazwę, zresztą nadaną przez Krzysztofa Kolumba, Hispaniola. I to właśnie na Hispanioli Hiszpanie po raz pierwszy spotykają Indian, czyli mieszkańców rdzennej Ameryki Północnej, tutaj można powiedzieć środkowej bardziej, chyba jest bardziej uczciwe, których właśnie w ten sposób, z powodu tej omyłki, nazywają. I tak do dzisiaj zresztą nazywamy ich Indianami. Tam w Ameryce Południowej Krzysztof Kolumb zostawia część swoich ludzi, wraca do Europy, mówi o tym, że udało mu się, że odkrył tą wspaniałą nową ziemię, bogatą ziemię, pokazuje pewne rzeczy, które przywiózł z Hispanioli i to dość ważne. Tego złota nie jest wcale tam tak dużo, jak się dzisiaj nam wydaje. Oczywiście był to bardzo ważny moment w historii Europy. To jest rok 1492. Poza tym, że u nas też jest dużo zmian politycznych w tamtych czasie, to należy powiedzieć, że sama Hiszpania jest dość dziwnym krajem. Otóż skończyła się rekonkwista. O rekonkwiście jeszcze porozmawiamy, bo jesteśmy gdzieś tak mniej więcej w środku, jeżeli Państwo pamiętacie nasze spotkania zeszłoroczne. Skończyła się rekonkwista. Pewna część żołnierzy, którzy do tej pory byli, można powiedzieć, takimi zawodowymi żołnierzami, zawodowymi rycerzami, nie do końca wie, co ze sobą zrobić. Ziemi jest niby dużo, ale to jest taka ziemia, jak Państwo byli w Hiszpanii, doskonale wiecie, że nie jest to ziemia najlepszej jakości do uprawy. W 1492 roku również w Hiszpanii są pewne zmiany. Po pierwsze, Żydzi zostają wygnani z Hiszpanii, a Grenada, ostatnie królestwo muzułmańskie na Półwyspie Iberyjskim, zostaje podbite i włączone do Kastylii. Cały ten półwysep jest w zasadzie we władaniu jednej rodziny, poza Portugalią, czyli krajem, któremu udało się wywalczyć, nazwijmy to dzisiaj, niepodległość, choć wtedy należałoby uznać za bardziej stosowne słowo niezależność. Hiszpania XVI wieku to, bo tutaj mamy już koniec XV, początek XVI wieku, to społeczeństwo nie do końca średniowieczne, ale jeszcze średniowieczne. Bardzo ważne są te zmiany, które w Hiszpanii istnieją. Oto władcy Hiszpanii mają pewną obsesję na punkcie misji dziejowej. Uwierzyli oni bowiem, że Bóg dał im pewną misję. Oto Europa jest rozdarta protestantyzmem. Oto muzułmanie zostali wygnani z Hiszpanii. Oto Żydzi zostali wygnani z Hiszpanii. Królom Hiszpanii udało się podporządkować praktycznie całkowicie Kościół hiszpański. To król Hiszpanii nadaje biskupstwa, to król Hiszpanii kontroluje hiszpańską inkwizycję, która służy głównie do tego, by odkrywać, czy mieszkańcy Hiszpanii to rzeczywiście chrześcijanie, czy może przypadkiem ukrywający się Żydzi, czy też muzułmanie, którzy musieli z Hiszpanii uciec, a później musieli płacić dość wysokie podatki. I do tego Hiszpania wykorzystuje swoją sławną na cały świat hiszpańską inkwizycję. Papież tak naprawdę nad kościołem Hiszpanii nie ma władzy, a zresztą w tym czasie papieżem zostaje Hiszpan. Borgia, jeden z najbardziej znanych papieży w historii, Aleksander II, który no głównie znany jest z tego, że był tragicznym papieżem, ale Duch Święty tam czuwał przez całą swoją, nazwijmy to, kadencję. Nie wpadł na żadną herezję, nie udało mu się kościoła zniszczyć, więc to rzeczywiście część historyków kościoła uznaje go za bardzo ważną jednostkę w historii Kościoła, która pokazuje, że Duch Święty nad papieżami czuwa i nawet jak ktoś taki jak Borgia zostaje papieżem, to święty Piotr czuwa nad tą instytucją. Ale ta instytucja nad Kościołem Hiszpanii w zasadzie nie ma władzy. Jedynie sprawy doktrynalne. Tak, rzeczywiście Kościół hiszpański jest całkowicie katolicki. Gdy mamy Sobór Trydencki, Kościół Hiszpanii od razu przyjmuje Sobór Trydencki. Całkowicie i bezsprzecznie. Jednakże, jeżeli papież chciałby tylko cokolwiek powiedzieć, słuchajcie, powinniście zrobić to w ten sposób, albo tą diecezję powinniście połączyć z tamtą, albo ten biskup nie nadaje się do swojej funkcji, to Kościół Hiszpanii ma to gdzieś. W XVI wieku Kościołem Hiszpanii rządzi monarcha. Hiszpanie na nowych ziemiach, odkrywanych przez siebie nowych ziemiach, a przecież nie zakończyli tej ekspansji na Morzu Karaibskim, wręcz przeciwnie, docierają do stałego kontynentu. W międzyczasie odkrywają, że ci Indianie, którzy wydawali im się na początku tacy słodcy i wspaniali, potrafią też się bić. Pierwsza osada założona przez Krzysztofa Kolumba całkowicie znika, znaczy Krzysztof Kolumb wraca i nie ma, jest spalona, nikt nie żyje, nie wiadomo co się stało. I do dzisiaj nie wiemy co się stało, tak? Czy to Hiszpanie rozpoczęli jakąś wojnę z tubylcami, czy też tubylcy ich napadli, nie mamy pojęcia. Natomiast Hiszpanie rzeczywiście zdobywają Amerykę Południową z siłą i z takim, można powiedzieć, misją, że oni muszą tych pogan zdobyć, podporządkować sobie i nawrócić, oddać ich Bogu. Taka jest ich misja. Co im pomaga? Dwie sprawy. Po pierwsze, kultura tamtych ludów. Część kultury, zwłaszcza meksykańskiej, miała w swoich wierzeniach wizję takich wojowników bladych, którzy przybędą ze wschodu, tak? Akurat tak się złożyło, że w tych swoich, nazwijmy to, mitach takie osoby występowały i kiedy widzą tych konnych wojowników, właśnie bladych, zupełnie innych w odcieniu niż oni, uznają ich za wysłańców bogów. I w ten sposób do tych wojen nie dochodzi. Ale to tylko na początku. Trzeba pamiętać, że w tamtych czasach mamy przede wszystkim, jeżeli chodzi o stały ląd, wielką cywilizację Azteków na terenie dzisiejszego Meksyku oraz Inków, to można powiedzieć dzisiejsze Peru. To nie jest jednolity lud, tak? To są dwa bardzo scentralizowane imperia, które wcześniej podbijały innych Indian, tak nazwijmy to. I teraz, gdy przybywają Hiszpanie, to część tych ludów wcześniej podbitych, która żyje w strachu przed tymi władcami z góry, po prostu zmienia front, tak? Uznaje, że ci, którzy przybyli nowi, no, będą dla nich jakimś wyzwoleniem. Okazuje się różnie. Niektórzy konkwiskadorzy, no, rzeczywiście mają taką misję chrystianizacji, ale niektórzy tam po prostu pojechali po to, żeby się dorobić. Jednakże ani Hiszpanie, ani Indianie, ani nawet historia nie mogły przewidzieć jednej rzeczy. Otóż dochodzi do olbrzymiej apokalipsy Ameryki Południowej. Większość z tych ludzi po prostu umiera. Niektórzy mówią nawet, że 80% mieszkańców Ameryki Południowej umiera. Dlaczego? Otóż Hiszpanie przywożą coś, czego Ameryka Południowa nie zna. Przywożą katar i przywożą ospę. I te dwie choroby zupełnie dla nas, w tamtych czasach też już dla mieszkańców Europy mało groźne, zbierają śmiertelne żniwo. Można powiedzieć, że jest to jedna z największych katastrof demograficznych w historii świata, ale na pewno nie można oskarżać bezpośrednio konfiskadorów, chrześcijan, którzy tam przybywali, o to, że dopuścili się do jakiegoś ludobójstwa. Oczywiście Hiszpanie, to jest standardowa sprawa. Jak pojawiamy się w nowym miejscu, kopiujemy wzorce, tak? Kopiujemy to, co znamy najlepiej ze swojego podwórka. Dlatego Hiszpanie pierwsze co robią? No to powołują diecezję. Pierwsza diecezja Santo Domingo powstała w 1504 roku. A w 1515, na przykład po opanowaniu Kuby, ustanowiono na Hawanie nowe centrum tej całej ekspansji. I tam to centrum, oprócz tego, że było centrum politycznym, było również centrum religijnym. Hiszpanie absolutnie do nowej ziemi, do nowej Hiszpanii tak zwanej, nie sprowadzają zakonów kontemplacyjnych. Sprowadzają tych, którzy mają nawracać. Sprowadzają przede wszystkim franciszkanów i dominikanów. A w późniejszym czasie, kiedy pojawi się ten nowy zakon, to będą jezuici. Kościół postanawia nawracać masowo i każdy ma troszeczkę inny pomysł. Franciszkanie na przykład słyną z tego, że nawracają masowo, tak? Chrzczą ludzi, którzy zupełnie nie znają pacierza i uznają, że ten chrzest już im wystarcza, żeby chociaż ich dusze były zbawione. Dominikanie mają na to zupełnie inne patrzenie. Twierdzą, że tych wszystkich ludzi należy uczyć i kształcić i chcą to zrobić. Chcą ich wyrwać z tej mentalności, która przecież, pamiętajmy, to jest Ameryka Południowa. Tam w religijnej mentalności jest cały kult składania ofiar z ludzi, z żywych ludzi ku czci Boga Słońca. To jest krwawy kult, ale to nie jest bardzo barbarzyński kult. Jak się go bliżej pozna i Dominikanie to robią, dochodzą do wniosku, że to nie jest barbarzyństwo. Oni wierzyli po prostu, że oddając na ołtarzach życie człowieka, sprawiają, że słońce na nowo zyskuje siłę i dzięki temu wstaje dzień, tak? Bez tej ofiary dzień nie może wstać, dlatego to robili. I część z tych, którzy ginęli na tych piramidach osławionych i na tych ołtarzach, to byli ochotnicy. Część nie, ale część to byli ochotnicy. No ale pojawia się nowy problem. Pojawia się problem, kto tu ma rządzić. Oczywiście przyjeżdża szlachta, przyjeżdżają ludzie, którzy dostają nadania. I tak jak w Europie, każdy szlachcic dostaje ziemię. Ale co dostaje z ziemią? To, co jest na tej ziemi, to, co może być z tej ziemi, czyli to, co uprawi, ale też ludzie, którzy tą ziemię uprawiają. I dokładnie w ten sam sposób Hiszpanie postanawiają wprowadzić system w nowej Hiszpanii, czyli w Ameryce Południowej. Człowiek, który przyjeżdża, który otrzymuje nadanie, otrzymuje je również z mieszkańcami tych ziem. On ma ich chronić, on ma ich bronić, on ma ich nawracać, a oni w zamian za to formalnie mają pracować. Z nadania boskiego, proszę pamiętać, bulla papieża z 1493 roku nadała europejskiej inwazji taki charakter misji ewangelizacyjnej, tak? To miało tłumaczyć jej usprawiedliwienie, zasadność oraz to, że tylko Hiszpania i Portugalia mogą w jakiś sposób ewangelizować tamte ludy. Oczywiście później to zostaje całkowicie rozbity, ten system dwupartyjny, nazwijmy to, czyli z jednej strony Hiszpania, z drugiej Portugalia, ale ci, którzy tam przybywają, oprócz tego, że chcą się dorobić, oprócz tego, że chcą nowego życia, oni uważają, że robią coś dobrze. No w końcu papież to potwierdził, prawda? Więc można robić dobrze. Rosnąca liczba osadników, którzy chcieli się dorobić choćby takiej najmniejszej fortuny, nie mogła obejść się bez miejscowej siły roboczej, co jest dość naturalne. Królowa Izabela zabroniła, i to jest bardzo ważne, traktować swych pogańskich poddanych, bo ona już ich tak uważa, jako niewolników. Indianie jednak zostali włączeni do tego systemu nowego, który powstał. Ten system się nazywał Encomendia. Oczywiście od razu przepraszam, nie znam hiszpańskiego, więc możliwe, że całkowicie źle to czytam. I to jest taki przydział Indian i ich ziem oraz wiosek, w którym mieli pracować do jednego pana. Czyli to jest taki system feudalny. To nie jest coś nowego, co Hiszpanie zobaczyli pogan i mówią, o, tych to zniewolimy. Nie, to jest system feudalny, który wcześniej przecież funkcjonował w Europie. Większość mężczyzn zatrudniono w kopalniach lub na polach, a kobiety były wykorzystywane, no i tutaj oczywiście tragedia, jako nałożnice, tak? I poziom życia tych tubylców całkowicie spada. Spada ich populacja. Wiadomo, mamy tutaj ciężką pracę plus choroby. Na to wszystko Kościół początkowo nie reaguje. Aż do Hiszpanii przybywa mały pies Boży. Nie wiem, czy Państwo wiecie, Dominikanie to psy Boże. Dominus, pan, i canis, czyli właśnie pies. Jednym z tych Dominikanów, który przybywa na początku wraz z pierwszą misją na Karaiby, był Antonio de Montesinos. To był jeden z pierwszych. Przybywa na Dominikanę, czyli na dzisiejszą Hiszpaniolę, najprawdopodobniej w 1510 roku. Wcześniej naprawdę bardzo mało o nim wiemy. Wiemy, że pochodzi z Hiszpanii. To tak naprawdę wszystko. Najprawdopodobniej studiował wcześniej w Salamance, tam na uniwersytecie. Tam też wstąpił do Dominikanów i tak jak mówię, w 1510 roku przybył do Nowego Świata, a w 1511 roku postanowił wykorzystać czwartą niedzielę Adwentu do swojego publicznego kazania, w którym wypowiedział się na temat tego, co widzi. Wypowiedział się na temat zniewalania Indian i stanął w ich obronie. Zaraz są święta. Czwarta niedziela Adwentu to jest ostatnia niedziela Adwentu. Ludzie szykują się na święta Bożego Narodzenia. Są w pewnym takim klimacie świątecznym. I ten człowiek wychodzi na ambonę, pyta, czy oni nie są ludźmi. Czy wychodząc od świętych tekstów tego dnia, zapytuje najbardziej znaczące osoby na Hiszpanioli, czy to nie grzech i nie okrucieństwo, czy te ofiary, które giną, nie są ofiarami niewinnymi i jak Chrystus na nich patrzy. On wsadził kij w mrowisku. Był to początek po pierwsze długiej kampanii przeciwko Dominikanom. To rozwścieczyło konfiskadorów, gubernatora, tak mocno, że na początku chciano nawet Dominikanów wyrzucić z tej wyspy. Dominikanie się bronią. Mówią, nie, nie, my tu jesteśmy, tak, z nadania, nie wolno nas ruszyć, a po drugie nie zmienimy zdania. Zakon staje ze swoim bratem w jednym szeregu. Żaden przełożony nie wpada na pomysł, że należy władców tej ziemi uspokoić. Absolutnie. W związku też z czym, święta mijają, ale gubernator musi coś z tym zrobić. O tym się mówi. Wysyła skargę do króla. I do króla Dominikanie płyną, aby się tłumaczyć. Jedną z osób, która bardzo czynnie przyglądała się Dominikanom i wpłynęło to na jej sumienie, był Bartolomeo de las Casas. Człowiek, który przybył do Ameryki Południowej bardzo szybko. Jego ojciec w ogóle służył pod Kolumbem. W związku z tym gdzieś na początku 1502 roku ponoć przepłynął Atlantyk i tam brał udział właśnie w zdobywaniu Nowego Świata. W krwawym zdobywaniu Nowego Świata. Był człowiekiem, który miał, no, można powiedzieć już pewien majątek, ale pod wpływem Dominikanów w 1514 roku wyłamał się z tego obowiązującego systemu i uwolnił swoich Indian, a w następnym roku postanawia wrócić do Hiszpanii. Miał wówczas 31 lat i od tego czasu rozpoczął walkę o prawa Indian, którą toczył nieprzerwanie przez 20 lat do swojej śmierci. Po kilku latach sam postanowił wstąpić do Dominikanów. W 1524 roku postanowił stać się psem bożym i on również wraz ze swoimi nowymi braćmi stawał przed królem, przed kościołem i tłumaczył, że to, iż my mamy nawracać ten nowy świat, nie oznacza, że musimy go niszczyć. Był bardzo zafascynowany kulturą Ameryki Południowej, był zafascynowany językiem Ameryki Południowej, kalendarzem Ameryki Południowej, ale jednocześnie zdawał sobie sprawę, bo był chrześcijaninem, że nie można zdobywać dla Chrystusa człowieka mordem. I mówił królowi o liczbach. Oczywiście on też nie był do końca, nie policzył tego wszystkiego, nie wiedział do końca, ile to będzie ludzi, ale mówił o tysiącach ofiar, które Hiszpania i chrześcijaństwo mają na swych rękach. I tak jak Państwu mówiłem, on przesadzał, tak? Ponieważ część tych ofiar, no nie była wynikiem celowych działań Hiszpanów, była przypadkiem, po prostu pewnym, można powiedzieć, koleją losu. Mówię o tych chorobach, które Hiszpanie przybyli, bo przecież to nie była jakaś wojna biologiczna, tak? Jednakże zbrodnie, które widział Bartolome, tak nim wstrząsnęły, że potrafił stawać przed kościołem i głosić, że to jest grzech. I dzięki swojej pracy król w 1542 roku, po wielu mediacjach, po wielu rozmowach, po wielu, mam nadzieję, modlitwach, ustanowił nowe prawo, które niszczyło ten system niewolniczy, który powstał w Ameryce Południowej, który powstał w Nowej Hiszpanii. Jakie to miało bezpośrednio przełożenie na los Hiszpanów i na los rdzennej ludności? Praktycznie żaden. To znaczy mieszkańcy Peru, przede wszystkim Peru, gdy usłyszeli o tym, że mają wyzwolić Indian, że mają im dać wolność, postanowili się zbuntować. I praktycznie doszło do wojny domowej. Jak wiemy, Nowa Hiszpania, to dzisiaj są różne kraje, prawda? To nie jest już Hiszpania jako taka. Te państwa były już na tyle bogate, ci ludzie byli już na tyle bogaci, że jakiś tam król, który jest po drugiej stronie oceanu, nie musiał nimi rządzić. Ale co było powodem, co było lądem? Lądem było to, że król postanowił się ugiąć i stanął w obronie moralności. I przez to stracił. I to jest smutne, że stracił. Później cała Ameryka Południowa przez lata jeszcze będzie wojować. I nie zawsze władcy Hiszpanii będą tak dobrzy, bo ten sam król postanowił po jakimś czasie zmienić część praw, aby reszta, jakby to powiedzieć, ziem w Nowej Hiszpanii nie uciekła z jego rąk. Ale co z tego? Wystarczyło dwóch ludzi. Dwóch ludzi, którzy powiedzieli coś, jeden w tą czwartą niedzielę Adwentu, a drugi, który siedział i ciągle gadał. I dzisiaj bardzo ciężko się Bartolomeo ocenia. Niektórzy twierdzą, że on przesadzał, niektórzy twierdzą, że był idealistą, a nie realistą. Że trzeba było patrzeć na świat bardziej tak twardo, bardziej chodzić po ziemi. On bardzo taki był idealistyczny. No ale co z tego? My jesteśmy chrześcijanami i wydaje mi się, że są to ludzie, o których warto mówić. Nie są świętymi, dlatego może często się o nich nie mówi i wiedzą o nich przede wszystkim historycy. Życzę Państwu wszystkiego najlepszego, dobrych świąt i odwagi do tego, żeby czasami, nawet w czwartą niedzielę Adwentu, a może przy wigilijnym stole, a może podczas świątecznego obiadu, powiedzieć prawdę, bo wiele u nas w rodzin, które żyją w zakłamaniu i wiele cierpienia i braku przebaczenia, wszyscy to znamy, odwagi, Chrystus zwyciężył świat i przychodzi do swojej własności. Do usłyszenia.